Już za miesiąc, w kwietniu, będziemy obchodzić 1050 lat od przyjęcia chrztu Polski. W cieniu tego wielkiego jubileuszu zapominamy często o wydarzeniach sprzed 50 lat, o wielkiej manifestacji wiary naszego narodu, o obchodach milenium chrztu Polski w roku 1966. I właśnie dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o tych wydarzeniach, które co starsi słuchacze naszego radia z pewnością jeszcze pamiętają. Idea obchodów milenium chrztu Polski zrodziła się w umyśle kardynała Stefana Wyszyńskiego w czasie jego uwięzienia w Komańczy. Wtedy doszedł on do wniosku, że takie wielkie uroczystości są potrzebne, aby ożywić ducha wiary w narodzie nękanym przez komunistyczne zniewolenie. 3 maja 1957 roku ksiądz prymas na Jasnej Górze zainaugurował Wielką Nowennę, czyli 9-letnią modlitwę i pracę nad wypełnianiem ślubów jasnogórskich. Miała być to swoista forma przygotowania do milenium chrztu Polski. Każdy rok Wielkiej Nowenny rozpoczynał się w niedzielę po 3 maja ponowieniem jasnogórskich ślubów narodu we wszystkich parafiach w Polsce. Program Wielkiej Nowenny polegał na wprowadzeniu w życie poszczególnych przyrzeczeń ślubów narodu. Każdy rok miał swoje hasło i tak na przykład pierwszy rok nowenny hasło wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Rok 7 hasło abyście się społecznie miłowali. Ostatni rok, 9 rok nowenny był poświęcony czci Matki Najświętszej i przebiegał pod hasłem weź w opiekę naród cały. W 1957 roku kardynał Wyszyński tak mówił do górali tatrzańskich. Pragniemy, żeby cały naród podniósł się, otrząsnął z siebie smutki i zwątpienia, spojrzał z dołów i mroków najrozmaitszych w górę, w Słońce Boże. Naród musi się wewnętrznie przemienić, aby mógł się piąć wzwyż. Nie chcemy pełzać po ziemi. Jako duchowe wsparcie dla tak olbrzymiej pracy zostało podjęte nawiedzenie przez kopię obrazu jasnogórskiego wszystkich parafii w Polsce. Rządzący wówczas Polską Władysław Gomułka w odpowiedzi na ten wspaniały program naszkicowany przez prymasa tysiąclecia ogłosił konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego, które zainaugurowała uchwała Sejmu z roku 1958. Pod koniec obrad Soboru Watykańskiego II polscy biskupi z Rzymu, a był to listopad roku 1965, zaprosili 56 episkopatów w różnych krajach do udziału w milenium chrztu Polski. Wśród tych 56 listów był również list skierowany do episkopatu Niemiec zatytułowany Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim. Orędzie to zredagowało grono biskupów pod przewodnictwem arcybiskupa Bolesława Kominka z Wrocławia oraz arcybiskupa Karola Wojtyły z Krakowa i biskupa Jerzego Stroby z Gorzowa Wielkopolskiego. Orędzie kończył niezwykły akt chrześcijańskiego miłosierdzia i pokory. Czytamy. W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli Wy po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze milenium w sposób jak najbardziej chrześcijański. Komunistyczne władze, kiedy dowiedziały się o treści orędzia, postanowiły wykorzystać je do walki z Kościołem. W dokumencie przyjętym 4 grudnia 1965 roku podczas narady w Wydziale do Spraw Wyznań i Wydziale Administracyjnym Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przygotowano plan wielkiej kampanii propagandowej. Tak definiowano jej cele. Po pierwsze, potępić postawę Kościoła, określoną w orędziu jako antynarodową i antysocjalistyczną, sprzyjającą niemieckiemu rewizjonizmowi. Po drugie, napiętnować kierownictwo Kościoła jako antynarodowe. Po trzecie, wykazać fałszowanie przez Kościół dziejów narodu polskiego. Po czwarte, wprowadzić rozróżnienie hierarchii kleru rzymskokatolickiego. Za tymi słowami poszły czyny. W całym kraju rozpoczęto hałaśliwą kampanię propagandową pod hasłem „Nie przebaczamy”. Zganiano ludzi na specjalne masówki, podczas których zastraszeni robotnicy przyjmowali rezolucje potępiające polskich biskupów. Kiedy prymas Wyszyński wrócił z Rzymu do Polski 19 grudnia, tak odpowiedział organizatorom tej kampanii nienawiści. Gdy wróciłem do Polski, przywitano mnie całym tym jazgotem, krzykiem i hałasem. Pomyślałem sobie, o co właściwie idzie? Czy dlatego jesteśmy tak szkalowani w prasie, na wiecach, na zebraniach, nawet na uniwersytecie, że napisaliśmy całą prawdę biskupom niemieckim? A może ta wrzawa dzieje się w ich obronie? Może za dużo napisaliśmy? Zbyt jaskrawo powiedzieliśmy całą prawdę? Jestem przekonany, że na to, co dziś przeżywam, nie zasłużyłem sobie w mojej ojczyźnie. Ale jeżeli się tak dzieje, to w imię Boże wszystkim swoim oszczercom przebaczam. Rok milenijny 1966 rozpoczął się 1 stycznia uroczystym biciem w dzwony we wszystkich kościołach w Polsce. W noc sylwestrową prymas Wyszyński zanotował: odmawiam akt oddania się w macierzyńską niewolę Maryi. Cały ten wielki rok, wielkiego Tedeum narodu składam w dłonie Maryi. Per Mariam soli Deo. 2 tygodnie później Władysław Gomułka, przemawiając, krzyczał: państwo i partia nie czynią żadnych przeszkód, jeśli idzie o swobodę wyznaniową, o wyznawanie kultu religijnego. Nie czynimy i nie będziemy czynić, ale walczymy i będziemy ostro zwalczać wszelką działalność polityczną, jawną czy zamaskowaną, wymierzoną w interesy Polski Ludowej, w interesy narodu polskiego. Dlatego właśnie odmówiliśmy kardynałowi Wyszyńskiemu paszportu, ażeby nie spotkał się ze swoim nauczycielem, profesorem Haleckim, którego cytuję, ażeby nie mógł przeciwstawić tysiąclecia państwa polskiego tysiącleciu wkroczenia chrześcijaństwa na ziemię polską. Walka z milenijnymi obchodami była starannie zaplanowana. W tajnym dokumencie czytamy: przedsięwzięcia instancji partyjnych, organizacji społecznych i władz państwowych w związku z centralnymi milenijnymi imprezami kościelnymi. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Komitet do Spraw Radia i Telewizji oraz związane z nimi organizacje, urzędy i instytucje opracowały wspólny, zsynchronizowany plan imprez, dostosowujący je terminami i miejscami jako kontrprzedsięwzięcia do odbywających się uroczystości kościelnych. Chodziło bowiem o to, by stanowiły one poważny element odciągania ludzi, głównie młodzieży, od udziału w imprezach religijnych. Ministerstwo Oświaty działalność swą nakierowało na to, by młodzież szkolna nie brała udziału w imprezach organizowanych przez Kościół. W związku z tym dużo wysiłku położono na atrakcyjne i pożyteczne wypełnienie pozalekcyjnego czasu młodzieży. Ministerstwo Komunikacji skierowało swoje wysiłki na rzecz niedopuszczenia do wykorzystania transportu państwowego i spółdzielczego przez pielgrzymów na uroczystości religijne. Ministerstwo Łączności zajęło się przede wszystkim ograniczeniem lub niedopuszczeniem do instalacji publicznych urządzeń nagłaśniających. Zgodnie z zaleceniami komisji, ministerstwo to nie udostępniło linii telekomunikacyjnych, fal radiowych oraz łącz telewizyjnych korespondentom zagranicznym dla bezpośredniej relacji przebiegu uroczystości. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki cały swój wysiłek skierował na organizację masowych imprez sportowych i turystycznych, które mogą maksymalnie zainteresować i masowo odciągnąć od uroczystości kościelnych, szczególnie młodzież. Uroczystości tysiąclecia Chrztu Polski rozpoczęły się 9 kwietnia 1966 roku w Gnieźnie. Następnego dnia 10 tysięcy wiernych, według oficjalnych, z pewnością zaniżonych danych, przywitało kopiem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Główne uroczystości milenijne miały miejsce 14 kwietnia, w czwartek po Wielkanocy, dokładnie w rocznicę Chrztu Polski. Odbyła się wówczas uroczysta sesja naukowa i celebra pontyfikalna w katedrze. 40 tysięcy wiernych odśpiewało uroczyste Te Deum przy dźwiękach dzwonu Wojciechowego i dzwonów z całego miasta. Wieczorem odbyło się krótkie posiedzenie Komisji Głównej Episkopatu, a następnego dnia sesja plenarna. Prymas Wyszyński ogłosił powołanie Komitetu Honorowego Milenium i odczytał specjalny list do ojca świętego Pawła VI. Zgromadzenie w Gnieźnie biskupi przyjęli słowo biskupów polskich z milenijnej konferencji Episkopatu przy grobie świętego Wojciecha w Gnieźnie. Pisali w nim: w rocznicę Chrztu Polski dziękujemy Najwyższej Bożej Jedności przy Najświętszej Trójce za łaskę biskupie jedności. Maryja, która strzegła ciała fizycznego Jezusa, strzeże także jedności mistycznego Jego ciała, jedności pasterzy na polskiej ziemi. I za to wyrażamy jej wdzięczność i szczególną, na zawsze oddajemy się zależność. Podczas uroczystości milenijnych w Gnieźnie wierni wielokrotnie urządzali owacje na cześć prymasa Wyszyńskiego i przybyłych biskupów. Jeden z uczestników uroczystości wspominał: na widok prymasa na balkonie podnoszą się oklaski i okrzyki: niech żyje ksiądz prymas, niech żyją księża biskupi, niech żyje nasz episkopat, niech żyją, powtarza rozentuzjazmowana rzesza. Ksiądz prymas przemawia: przy słowach, że naród wierzący ma prawo do prawdy, miłości, szacunku, wolności wyznania i sumienia, zrywa się burza oklasków i okrzyków. Wszystkie oczy z wyrażem miłości, oddania i bezgranicznego zaufania patrzą na księdza prymasa i biskupów. W tym samym czasie władze zorganizowały konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego. W drugim dniu konferencji episkopatu, w czasie nieszporów odprawianych przez arcybiskupa Wojtyłę, rozległ się salut armatni na cześć ministra spraw wojskowych Mariana Spychalskiego, przedstawiciela rządu na konkurencyjnym zgromadzeniu na Placu Wolności. Zgromadzony tam groźbami i strachem tłum przerwał kordony milicji i dołączył do uczestników uroczystości kościelnych, entuzjastycznie pozdrawiając biskupów. Na zakończenie gnieźnieńskich obchodów 50 tysięcy wiernych pożegnało obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który z Gniezna został przewieziony do Poznania. Siedemnastego kwietnia rozpoczęły się uroczystości milenijne w Poznaniu. Prymas Wyszyński tak je opisał: godzina 9:00, w farze odprawiłem mszę świętą i wygłosiłem homilię. Fara była przepełniona. 10:30. Wyruszyliśmy z rezydencji na most, by oczekiwać obrazu Matki Bożej. Pochód opóźniał się, gdyż władze zabroniły procesji, a cegielszczacy poprzysięgli sobie, że na ramionach przyniosą Matkę Najświętszą. Długi czas certowano się z ojcami Paulinami, którzy nie chcieli wydać obrazu. Wreszcie pochwycono cały wóz na ramiona i dźwigano ponad 30 metrów. Wreszcie obraz wyjęto z wozu i niesiono wysoko ponad głowami, na wyprężonych ramionach. Zwarta ciżba ludzi utrudniała pochód. Wreszcie dotarto do Ostrowa Tumskiego. Tu oczekiwali biskupi, którzy poprzedzali obraz na plac katedralny. Przejście trwało około godziny. W tym samym czasie Władysław Gomułka przemawiał na konkurencyjnych obchodach na placu Mickiewicza w Poznaniu. Towarzysze i obywatele, jakże ograniczony i wyzbyty narodowego poczucia państwowego musi być umysł przewodniczącego Episkopatu Polskiego, który z tych tragedii, jakie spotkały Polskę, wyciąga tylko taki wniosek, że naród polski mógł bardzo często być i bez króla, i bez wodza, i bez wierzchników, i bez premierów, i bez ministrów, ale naród ten nigdy nie żył bez pasterza. Ten wojujący z naszym państwem ludowym, nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który głosi, że nie będzie się korzył przed polską racją stanu, stawia swoje urojone pretensje do duchowego zwierzchnictwa nad narodem polskim wyżej niż niepodległość Polski. Jakież to musi być zaślepienie tego kierownika Episkopatu Polskiego i jego popleczników, lansujących pokraczną, antynarodową ideę przedmurza, której treść polityczna w naszych czasach sprowadza się do skłócania narodu polskiego z narodem radzieckim, do zerwania sojuszu polsko-radzieckiego, do postawienia muru pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, do nowej katastrofy Polski. Prymas Wyszyński tak skomentował przemówienie Gomułki. Postanowiliśmy, że będę przemawiał po sumie, w przewidywaniu, że uroczystości partyjne na placu Mickiewicza zakończą się wcześniej. Istotnie, salut 25 strzałów armatnich o godzinie 12 wypadłby w środek kazania. Kazanie głosiłem już po zakończeniu mowy Władysława Gomułki, który zmieszał mnie z błotem i sięgnął do mojej głowy. Na szczęście nic o tym nie wiedziałem. Ale gdybym nawet i wiedział, nie broniłbym się. Ludzie mieli możliwość porównać dwa style, komunistyczny i katolicki. Najważniejsza, główna uroczystość kościelnych obchodów milenijnych odbyła się na Jasnej Górze, w Święto Królowej Polski, 3 maja. Przybył na nią cały episkopat pod przewodnictwem prymasa Wyszyńskiego, który występował tam w charakterze osobistego legata ojca świętego Pawła VI, któremu władze komunistyczne odmówiły zgody na przyjazd do Polski. Centralnym punktem jasnogórskiej celebry był złożony przez kardynała Wyszyńskiego, episkopat i wiernych, akt oddania Polski w macierzystą niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. Akt oddania powtórzono wieczorem we wszystkich parafiach w Polsce. 7 maja rozpoczęły się uroczystości milenijne w Krakowie. Prymas Wyszyński tak je relacjonował. 9:30. Rozpoczyna się w katedrze na Wawelu sesja historyczna poświęcona tysiącleciu chrześcijaństwa na terenie Krakowa i diecezji. Gdy wracaliśmy do rezydencji z Wawelu, ulicami ciągnęli już niewolnicy niosący prowokacyjne napisy. Nie przebaczymy, nie zapomnimy. Polska nigdy nie będzie przedmurzem cudzych spraw i tym podobne. Było czerwono, ale więcej sztandarów i transparentów niż ludzi. Ludzie szli bez zapału, niektórzy czytali gazety, inni jedli, palili papierosy lub też bawili się. 19. W kościele mareckim odprawiam mszę świętą i wygłaszam kazanie. Tłum jest tak olbrzymi, że nie można by dobyć się z auta ani przecisnąć do kościoła. Wszyscy niemożliwie krzyczą, śpiewają, klaszczą. Widać od razu, że pan Cyrankiewicz podrażnił Kraków. Wiec, który zorganizowano na rynku krakowskim o godzinie 14, był takim gwałtem i przemocą, że ludzie czuli się rozdrażnieni do ostatnich granic. Bardzo długo jeszcze krakowianie czekali pod prałatówką i krzyczeni. Zwlekaliśmy z wyjazdem, ale to nie pomogło. Ogromne mnóstwo akademików owładnęło naszym autem i pchało przed siebie. Baliśmy się wypadku. Wydobyliśmy się na Bracką z wielkim trudem. Młodzież mówiła, że ufa Kościołowi. Ich okrzyków lepiej nie zapisywać. Domagali się wolności i szacunku. Cały Kraków śpiewał uparcie. Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. 8 maja. 9:15. Wyrusza procesja. Posuwa się wolno z uwagi na wielki tłok ludzi wypełniających wzgórze wawelskiej okolice. Początkowo wszyscy śpiewają, ale później śpiew zamienia się w jeden wielki krzyk i niekończącą się burzę oklasku. Chmury kwiatów sypią się z balkonów przy ulicy Krakowskiej i Skałecznej. Entuzjazm jest tak samorzutny i szczery, że trudno jest go tłumić. Zresztą nic nie pomaga. Ludzie sami intonują pieśni, wnoszą okrzyki i tak posuwamy się krok za krokiem ku kościołowi na Skałce. Bodaj około godziny 11:30 stanęliśmy na placu przykościelnym. Przemawia ojciec generał i arcybiskup Wojtyła, który odprawia koncelebrowaną sumę z biskupami z metropolii krakowskiej. Ja wygłaszam słowo Boże o świętym Stanisławie, po czym wszyscy śpiewają Tedeum po polsku. Udzielamy błogosławieństwa świętymi relikwiami. Procesja powrotna zaczyna się około godziny 14:30. Jeszcze trudniej przebija się ulicami. Entuzjazm wiernych przekracza wszelkie oczekiwania i możliwości. Mężczyźni płaczą. Wszyscy wyciągają ręce do obrazu Matki Bożej i krzyczą. Krzyczą, jakby wołali o ratunek. 19. Jesteśmy na Wawelu. Ma miejsce pożegnanie obrazu wędrującego Matki Bożej. Przemawia arcybiskup Wojtyła. Na zakończenie oddaje swoją arcydiecezję Matce Najświętszej. Po błogosławieństwie przypada mi ostatnie słowo. Modlimy się o radość dla wszystkich ludzi. Pomimo tego, że jesteśmy otoczeni złośliwością ludzi mających władzę. Ci wszyscy, którzy tu przybyli, czują się urażeni w swej godności ludzkiej. Ileż to udręk sprawiono tym, co chcieli brać udział w uroczystościach. Wstrzymano autobusy, które wypuszczono z miast okolicznych z opóźnieniem 2-3 godzin, by nie mogły zdążyć na uroczystość. To samo było z pociągami, które przychodziły z opóźnieniem wielogodzinnym. Młodzież akademicką usiłowano wywieźć z miasta. Wielu ludziom uczyniono dodatkowe zajęcia, konferencje, zjazdy i tym podobne. Pomimo tych udręk oceniono liczbę uczestników na 500 000. Uroczystości milenijne odbywały się we wszystkich polskich diecezjach. Trwały przez cały rok, trwały nawet dłużej, bo w Sosnowcu, Łodzi, Kamieniu Pomorskim i Kołobrzegu odbywały się jeszcze w roku 1967. Komuniści przerażeni tą olbrzymią manifestacją wiary postanowili przeszkodzić tym uroczystościom w sposób niespotykany. 22 czerwca, po zakończonych uroczystościach we Fromborku, kiedy prymas Wyszyński osobiście brał udział w przewożeniu obrazu nawiedzenia do arcydiecezji warszawskiej, milicja zatrzymała kawalkadę samochodów. Przemocą odebrano księdzu prymasowi obraz. Następnie dostarczono go do katedry warszawskiej z pominięciem miejsc, w których miał się obraz zatrzymać. W tych parafiach, do których obraz nie dotarł, tysiące ludzi modliło się przy pustych ramach. Milicja uniemożliwiła następnie przewóz obrazu z Warszawy do Sandomierza, gdzie była następna sesja milenijnej peregrynacji. Kiedy próbowano obraz przewieźć 2 września 1966 roku, milicja ponownie zatrzymała obraz Matki Bożej i przewiozła pod eskortą na Jasną Górę. Odtąd klasztor był pilnowany dzień i w nocy przez posterunki milicji, aby obraz nie został wywieziony. Okoliczna ludność zaczęła nazywać milicjantów Szwedami oblegającymi Jasną Górę. Ojcom Paulinom komuniści zagrozili, że jeżeli obraz opuści Częstochowę, to władze odbiorą domy zakonne Paulinom w Częstochowie i na Skałce w Krakowie. A jednak te akty przemocy, agresji były całkowicie nieskuteczne. Milenijne obchody roku 1966 były bez wątpienia największym masowym przeżyciem religijnym w Polsce do czasów pielgrzymki ojca świętego Jana Pawła II do kraju w roku 1979. 1 stycznia 1967 roku prymas Wyszyński zanotował. O godzinie 24 biskup Bronisław Dąbrowski wyszedł ze mszą świętą, w czasie której wygłosiłem słowo Boże konkluzyjne dla Sacrum Polonii Millennium. Wszelką pracę, niewątpliwie trudną, połączoną z mnóstwem przeciwności, udręk i upokorzeń, ale pełną też pociech i radości, składamy w ręce Boga Rodzicy, Pani Jasnogórskiej, w obecności której śpiewaliśmy swoje kalwaryjskie Te Deum narodu polskiego. Per Mariam Solideo, zadanie moje życiowe wydaje mi się już skończone. Gloria Tobi, Trinitate.